Siostry, bracia, najpierw o tym, że wołanie do Boga w imię Jezusa rozlega się codziennie, wielokrotnie w ciągu dnia, w liturgii. Jest przeznaczony teraz specjalny formularz mszalny na czas pandemii. W minionych dniach w kilku miejscach naszej parafii modliliśmy się formularzem mszalnym mszy o deszcz. I tam wszędzie, tak jak i w tej mszy świętej, wielokrotnie powtarza się ta modlitwa do Pana Boga, która zwieńczona jest tym wołaniem przez Chrystusa, Pana naszego. Ewentualnie bardziej rozbudowanym z takim wyznaniem Trójcy Świętej. Ale to jest to, czego się Kościół nauczył z tej rozmowy Jezusa w Wieczerniku z apostołami. Warto też, żebyśmy się dzisiaj wsłuchali w tą dobrą nowinę, która szanuje nas w naszym człowieczeństwie. To jest takie zdumiewające, siostry, bracia. To jest ostatnia wieczerza Zbawiciela. Za chwilę jeszcze dodam, że to jeszcze nie dość, nie? Ale Chrystus, Zbawiciel, rozmawiając z apostołami w tym gronie sobie najbliższym, w te ostatnie godziny, zanotował to święty Jan, jest taki wyrozumiały, ustępuje, daje im szansę na to, że z niedojrzałości mogą się stać dojrzali. Mówię głównie o tym zwrocie: wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. To nie tak sobie gdzieś tam na łąkach w Galilei wygłosił takie zdanie. To jest naprawdę testamentalna mowa. U świętego Marka cała Ewangelia kończy się tak, no, Włosi mają dobre powiedzenie: tłumacz zdrajca. Każdy tłumacz jakoś zdradza, ale my mamy wyłagodzone tam te ostatnie wersety Markowej Ewangelii. On się żegna z nimi przed wniebowstąpieniem, wyrzuca im brak wiary, zarzuca im to, że wątpią, i rozsyła ich. Idźcie. Można by się zapytać, czy to jest tak na poważnie. I odpowiedź byłaby: tak, to jest na poważnie. Tacy są ludzie, tacy są apostołowie, taki jest Kościół. Oczywiście nie mieli od razu odchodzić, mieli czekać jeszcze na obietnicę Ojca. Zanim się rozejdą, miną miesiące, tygodnie. Ale dziś chciałem, żebyśmy w tej Ewangelii, siostry, bracia, zwrócili uwagę na to, że Pan Jezus nas szanuje w tej naszej religijnej kondycji, takiej, jaka ona jest, cały czas z nadzieją na rozwój, na dojrzałość. Rozmawia z Filipem, to jego się też tyczy. Wierz, jeżeli zaś nie, wierz przynajmniej ze względu na same dzieła. Dzisiaj ten Jakub tam jest, patronowi dzisiejszego dnia. Kolor szat liturgicznych jest czerwony. Czerwony jak ich miłość i czerwony jak ich krew przelana za Jezusa. Poszli i głosili. To znaczy ten moment taki wstępujący w Wieczerniku stał się może dla nich jakimś przynagleniem do tego, żeby oni zaczęli wstępować. Bóg ustąpił, żeby oni wznieśli się wyżej, żeby dojrzali. I to, siostry, bracia, tyczy się Kościoła na przestrzeni wszystkich wieków. Ta Ewangelia dzisiaj ożywa w tylu językach, w tylu świątyniach, przy tylu wiernych, tylu kapłanach, biskupach, przy papieżu. Chrystus mówi: ja się cofnę, byleś ty wiedział, że przed tobą jest droga rozwoju, droga dojrzewania. Natomiast jest to droga, której trzeba uwierzyć. I chciałem jeszcze, siostry, bracia, zwrócić uwagę na tą pierwszą lekcję i znowu pod szyldem dzisiaj się to odbywa: zdrajca, tłumacz, zdrajca. We włoskim języku się to tak ładnie jeszcze, ale nie będę kaleczył włoskiego, tak się rymuje, bo oba słowa są podobne. Mianowicie zawsze, kiedy przychodzi ten fragment, to jest najstarsze w ogóle świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelie powstały później, list ten pierwszy do Koryntian Paweł napisał na przełomie roku 54-55. Więc zawiera tą formułę myślenia, wiary, nazywania rzeczy po imieniu. Paweł tutaj wymienia różne grupy pojedyncze i całe zespoły tych, którzy spotkali się z Jezusem zmartwychwstałym. To wszystko bardzo pięknie, natomiast chciałem zwrócić uwagę na czasowniki. Bo historia języka polskiego miała trochę bogatszy ten wachlarz różnych czasów, którym się nasi przodkowie posługiwali. No w tej chwili nam zostały te podstawowe. Natomiast Greka, nie wiem jak jest tam w nowożytnej, ale ta starożytna ma taki sposób wysławiania się, który potem wpływa na myślenie. A jeśli na myślenie, to również na wierzenie, na to, co się przychodzi sprawować do Kościoła, nie? Przed kim się klęka do modlitwy. Mianowicie święty Paweł używa czasu przeszłego w tych czasownikach, że Chrystus umarł, że został pogrzebany, ukazał się Kefasowi, zjawił się więcej, ukazał się Jakubowi, w końcu i mnie. To wszystko są czasowniki w czasie przeszłym. To faktycznie miało miejsce, stało się, odbyło się, koniec. Jedno pominąłem. Chociaż jest przetłumaczone dokładnie tak samo w czasie przeszłym i to jest jakieś nieszczęście tej Biblii Tysiąclecia, tej tynieckiej. To jest mianowicie, że zmartwychwstał trzeciego dnia. Z tym związana jest taka anegdota. Pozwolę sobie, rzadko to robię, ale anegdota ma miejsce na przykład w Warszawie i faktycznie miała miejsce chyba tam, bo od księdza warszawskiego ją usłyszałem po raz pierwszy. Jak w dzień zmartwychwstania Pana Jezusa proboszcz zahaczył po kościele, idąc na plebanię, taką bardzo smutną, a gorliwą parafiankę, panią Halinkę. I pyta się, pani Halinko, dzisiaj jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pan Jezus zmartwychwstał, a pani taka smutna. A ona mówi, księże proboszczu, no Pan Jezus zmartwychwstał, ale to tak dawno było. No. Więc właśnie nie chodzi o że tak dawno było. Chodzi o to, że tu święty Paweł zapisał tą najstarszą wiarę Kościoła, który o zmartwychwstaniu Jezusa mówił tak, jak to radziła przetłumaczyć znająca się świetnie na Biblii świętej pamięci profesor Anna Świderkówna. My to mamy w jednej pieśni paschalnej, takiej starej bardzo. Chrystus zmartwychwstan jest. Tak mamy i potem nam na przykład dan jest. Tak śpiewamy. Ona radziła, żeby takiej formuły użyć tutaj, bo dokładnie ten perfektum grecki chcąc przetłumaczyć, trzeba by przetłumaczyć, że zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. Nie, to dlatego on się potem zjawiał. To dlatego mogli go widzieć, dotykać, rozmawiać z nim po zmartwychwstaniu. Że zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. Może się to wydawać taki spór o słowa. Jak przetłumaczyć? Bibliści się zastanawiają. Biskupi to potem potwierdzają. Takie tłumaczenie ma być czytane w kościołach. Ale chodzi o to, że my żyjemy dzisiaj w takiej epoce, gdzie te słowa powinny być wyraźnie przekazane. Nawet gdyby miały być, tak powiedzmy, niegramotnie by to brzmiało. No bo to brzmiałoby niegramotnie. Ale każdy czytelnik, i mały, i duży, i starszy, i taki, który ma maturę, i taki, który w życiu nie chce mieć matury, zacząłby się sobie, co to jest tu napisane tak niegramotnie? Że zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. No i wtedy można by, że tak powiem, pewnie przekładać lepiej to, czego no właśnie Chrystus od nas oczekuje, że będziemy mieć ten wstępujący, taki coraz bardziej świadomy, coraz bardziej dojrzały charakter kontaktu z Nim w wierze. Amen.